Well, the song we just sang is an
old Christian song. Стара християнська пісня.
I've known this for many years.
Знав я її вже звіла лад, але довго не любив співати. Поневажно є релігійна. Тільки бути як пан.
Until a few years.
Аж кілька лад.
Ministry meeting.
Zanim brat Lee odszedł do Pana, w czasie spotkania posługi zaproponował ten hymn. W kontekście szczytu boskiego objawienia i to sprawiło, że spojrzałem inaczej na ten hymn i zacząłem go doceniać. Możemy go śpiewać religijnie, chcąc naśladować Pana, żeby być takim jak On, albo pod wizją Bożej ekonomii, że Bóg nie tylko chce być, żebyś był jak On, ale chce, żebyś był jak On w życiu i naturze. To daje ci inne odczucie, żeby jego obraz był odciśnięty w twoim sercu. Więc możemy docenić ten hymn z innego punktu widzenia, nie religijnego, ale Bożej ekonomii. Dzisiaj rano przychodzimy do czwartego spotkania na temat pasienia stada Bożego zgodnie z Bogiem, będąc wzorami. Jestem wdzięczny Panu, że Bóg, Pan dał braciom ten wspaniały temat. Rozprzestrzenianie zmartwychwstałego, wyniesionego na niebiosa i wszechzawierającego Chrystusa jako rozwój Królestwa Bożego, który jest wygłaszany tutaj w Afryce, tutaj w Etiopii. Wiemy, że w minionych 20 wiekach tak wielu misjonarzy i pracowników chrześcijańskich, ewangelistów, kaznodziei przyjechało do tej ziemi, żeby przynieść tu chrześcijaństwo. Z jednej strony jesteśmy za nich wdzięczni. Wielu wielkich misjonarzy jak David Livingstone i wielu innych przyniosło chrześcijaństwo, Ewangelię na tę ziemię. Wielu przyjęło Pana i wielu było zbawionych. Ale wierzę, bracia, że być może jest to pierwszy raz na przestrzeni 20 minionych wieków życia Kościoła, że takie spojrzenie rozprzestrzenienia Ewangelii zostało przyniesione na tę ziemię. Nie propagujemy chrześcijaństwa, ale rozprzestrzeniamy wspaniałego Jezusa, wyniesionego, zmartwychwstałego, wyniesionego na niebiosa i wszechzawierającego Chrystusa. Nie rozprzestrzeniamy chrześcijaństwa, żeby pomóc ludziom w tym, jak zostać zbawionym i wyprowadzić ich z żałosnego stanu, co miało miejsce, za co jesteśmy wdzięczni Panu. Wielu zostało błogosławionych, ale na przestrzeni ostatnich minionych 2000 lat ludzie tutaj zdali sobie sprawę, że nie tylko człowiek ma potrzebę, ale Bóg ma jeszcze większą potrzebę. Bóg chce powielić siebie. Chce być chce mieć swoje powielenie. Pragnie mieć wielu synów. Chce być rozprzestrzeniony poprzez tego zmartwychwstałego, wyniesionego na niebiosa, wszechzawierającego Chrystusa, który ma być wszystkim dla nas, naszym życiem, naszą osobą, żeby zaprowadzić Królestwo Boże na ziemi. Zgodnie z moją świadomością, że to, co się dzieje tutaj w czasie tego weekendu, nie miało jeszcze miejsca. ludzie na takim kontynencie jak Afryka mogą usłyszeć, ujrzeć Ewangelię w najczystszy i najbardziej pełnym sensie. Nie częściową Ewangelię, płytką Ewangelię, ale pełną Ewangelię. Pełną Ewangelię. Ewangelia z punktu widzenia Bożej ekonomii. Jestem bardzo wdzięczny za ten temat i wszystkie poselstwa, które jeszcze usłyszymy w ciągu tych trzech dni. Nie mamy dużo czasu, ale mam nadzieję, że wy wszyscy bracia, jak już się rozjedziemy do domów, poświęcimy czas na to, żeby przetrawić, zagłębić się w te poselstwa i one staną się częścią was. Dzisiaj rano mówimy o pasieniu. Już jesteśmy poniekąd zaznajomieni z tą sprawą. W wielu kościołach wszyscy chcielibyśmy praktykować pasienie, ale dzisiaj oprócz pasienia mamy jeszcze brzemię o to, żeby być według Boga. Jak również, żebyśmy byli wzorami dla Bożego stada. Co to znaczy być według Boga i być wzorem? Z pewnością ze względu na rozprzestrzenianie musimy głosić Ewangelię. Musimy ogłaszać dobre nowiny. Dobrą nowinę. Musimy być świadkami, tak jak wczoraj ujrzeliśmy. Ale po tym, jak ludzie przyjmą Pana, co powinni robić jako ewangelista, który prowadzi wielką kampanię ewangelizacyjną. Tysiące wychodzą do przodu, żeby zostać zbawionym, przyjąć Pana, a następnie idą do kościoła według ich wyboru. Żeby w Bożej ekonomii miało miejsce rozprzestrzenienie dla królestw, jako Królestwo Boże, potrzebujemy paść ludzi. Tak naprawdę głoszenie Ewangelii to pierwszy krok pasienia. Pasiemy ludzi, usługując im Ewangelię. Gdy przyjmą Ewangelię, musimy ich karmić. Pielęgnować ich, karmić ich, uczyć, żeby ich wydoskonalić, żeby ich budować. To wszystko stanowi część pasienia potrzebnego do tego, żeby przeprowadzić rozprzestrzenienie, o którym tutaj mowa. Bóg nie pragnie tylko, żeby ludzie zostali uratowani z potępienia, od zguby. Bóg pragnie rozprzestrzenieć się. To dobre słowo. To jest rozprzestrzenienie się Boga Chrystusa, Boga w Chrystusie w ludzi. Żeby On mógł być powiększony, żeby miał przyrost. To, czym się tutaj zajmujemy, a pasienie to kluczowa sprawa, gdy praktykujemy rozprzestrzenianie tego Chrystusa, ale w sprawie rozprzestrzenienia musimy ujrzeć, że potrzebujemy paść według Boga. Nie potrzebujemy misji zorganizowanych. Nie potrzebujemy organizować ewangelicznych działań. Potrzebujemy świadków, którzy są jedno z Bogiem. Żeby rozprzestrzeniać, pozwalając Bogu w Chrystusie płynąć przez nich. Cokolwiek mówią, cokolwiek robią, musi być zgodne z Bogiem. Pierwszy punkt. Paść trzodę Bożą według Boga, to paść ją według Bożego pragnienia. Myślałem o tych kilku słowach dużo. Według Boga. Mamy przypis, który jest oświecający. Według Boga. To było słowo Piotra w jego liście. Napominając starszych, jak powiedział w 1 Piotra 5, w wersecie 2. Paście strzodę Bożą, która wśród was doglądając nie pod przymusem, lecz dobrowolnie, według Boga, nie szukając zysku środkami, których należy się wstydzić, lecz ochoczo. Co to znaczy paść Boga? Nie zgodnie z jakimiś instrukcjami, jakimiś nakazami. Ale tak jak powiedział, idźcie więc, czyniąc uczniami narody. Wielu poszło zgodnie z tym wielkim posłannictwem. Ale jak wielu zdało sobie sprawę z tego, że potrzebujemy paść stado Boga według Boga. Według Boga, nie tylko według przykazań albo jakichś instrukcji, ale zgodnie z samą osobą Boga. Wierzę, że Piotr nigdy nie mógł zapomnieć tego, co się stało na brzegu morza, co zostało zapisane w Jana 21. Po zmartwychwstaniu pańskim, gdy upadł, zabierając się Pana trzy razy, a następnie wrócił do jego poprzedniego zajęcia, poprzedniego życia, udając się na połów ryb. I Pan ukazał się mu i uczniom. Wtedy Pan zapytał Piotra, Piotrze, czy kochasz mnie bardziej niż ci? Piotr to ten, który przed ukrzyżowaniem Pana, zanim został pojmany, powiedział Panu, jeżeli wszyscy uczniowie porzucą cię, ja nigdy tego nie zrobię. Był bardzo pewny siebie. Wszyscy nie są całkowicie oddani, ale ja jestem. A szybko po tym w Getsemane, gdy przyszli pojmać Pana, wyciągnął miecz, odciął ucho czyjeś, żeby ochronić Pana. Był bardzo gorliwy do tego momentu. Ale gdy Pan był pojmany był poddany próbie i zawiódł, zabierając Pana trzy razy. A następnie na brzegu Pan zapytał go, czy Piotrze, kochasz mnie bardziej niż ci? Czy dalej uważasz, że jesteś lepszy od tych uczniów, silniejszy niż oni? Wtedy Pan powiedział, karm moje baranki. I po raz drugi i po raz trzeci. Oczywiście Piotr dogłębnie był poruszony, obnażony, przekonany. To, co robił, to w jaki sposób podążał za Panem, jak podążał za Panem, nie było według Boga, było według niego samego, z jego gorliwości, według jego naturalnego życia. A tu po wszystkim, gdy już wszystko było obnażone, wyjawione, najbardziej takim wstydliwej chwili Pan pyta się go, czy kochasz mnie bardziej niż ci? On odpowiada, tak, kocham cię, Panie. Pan na to, paść moje baranki, paść moje owce, paść moje owce. Uważam, że to musiało wywrzeć głębokie wrażenie na Piotrze, ponieważ on odpowiedział, że kocha Pana, a Pan w odpowiedzi na to powiedział, że teraz musi paść baranki, paść owce i karmić owce. Czyli kocha Pana, karmiąc baranki, pasząc owce. nie mógł tego robić swoją naturalną siłą i gorliwością, które miał wcześniej. To wszystko było w pełni obnażone. Całe pasienie musi pochodzić z naszej miłości do Pana. Co to jest? Co to znaczy kochać Pana? Kochać Pana to obierać Pana za swoją osobę. Jako tego, który jest najważniejszy, ma pierwsze miejsce. Nie robimy tego w taki sposób, o chodźmy paść, troszczyć o ludzi. Jeżeli troszczymy się o ludzi, w ten sposób będzie to według Boga, w Twojej miłości względem tej wspaniałej osoby. Dlatego w swoim liście, gdy doszedł do sprawy pasienia, powiedział starszym: paście stado Boga według Boga. Zgodnie według tego, którego kochacie. Cała nasza praca pasienia musi wynikać z naszej miłości do Pana. Nie z gorliwości naszego własnego oddania, ale z naszej miłości do Pana, która pozwala Mu, żeby mógł być pierwszy i najważniejszy w nas. Wszystko, co robimy w pasieniu, musi być według Boga. I żeby być według Boga, to ma kilka aspektów. Jeden z kluczowych aspektów polega na tym, że musimy być według Bożego pragnienia, według tego, czego On chce. Nie tylko czego chce, ale czego pragnie w swoim sercu. Musimy wejść w Boże serce i odkryć, co Bóg pragnie. Boże, czego pragniesz, czego chcesz? Wszyscy ludzie wokoło potrzebują pomocy. Wszyscy potrzebują mojej pomocy, troski, pasienia. Ale jakie jest Pańskie pragnienie? To nie to, czego potrzebują ludzie, kieruje naszym pasieniem, ale Boże pragnienie. To Boże pragnienie prowadzi nasze dzieło pasienia. Musimy wykonywać dzieło pasienia zgodnie z Bogiem i według Jego pragnienia. A musimy zobaczyć, że pragnieniem serca, upodobaniem Boga w Jego ekonomii jest być zdrojem, źródłem żywych wód i udzielać siebie wybranemu ludowi, żeby miał on zaspokojenie i się radował. Takie radowanie się ma na celu doprowadzenie do powstania Kościoła Bożej odpowiedniczki, która jest Jego przyrostem i powiększeniem i stanie się Bożą pełnią, żeby Go wyrazić. Takie zdanie jest godne tego, żebyśmy praktykowali MSRP. Żebyśmy głęboko byli pod wrażeniem pragnienia Bożego serca. Bóg pragnie być zdrojem. Nie tylko pragnie, żeby wydobyć ludzi z piekła, zatracenia, sądu i wprowadzić ich w taką miłą atmosferę w niebie. Bóg pragnie wlać siebie w swoich wybranych ludzi i być ich radością, zaspokojeniem, ich zdrojem. Tak jak powiedział w Jeremiasza 2 rozdziale 13, że mój lud popełnił dwie niegodziwości, porzucili mnie, źródło żywych wód, żeby wykopać dla siebie cysterny, dziurawe cysterny, które nie mogą zatrzymać wody. Bóg czuł się bardzo urażony, że jego lud go porzucił. Mogli zajmować się wieloma zewnętrznymi rzeczami, służbą, ofiarami, ale porzucili Boga jako źródło żywej wody i wykopali sobie cysterny, coś innego, inne cele, żeby zastąpić Boga. To są dziurawe cysterny, które nie mogą utrzymać wody. Bóg więc osądził to. To są dwie jego dziwości. Bóg pragnie, żeby być żywym źródłem, żeby zaspokoić pragnienie swego ludu. Zaspokoić lud. Jeden. Zamiast pić z niego i stać się jego przyrostem, żeby go wyrazić, możemy stać się jak Izraelici, gdyż opuścimy Boga źródło żywych wód i wykopiemy cysterny przedstawiające w formie typu bożki, żeby zaspokoić nimi Boga, którym możemy się radować. Mam nadzieję, że najpierw będziemy poruszeni tym głębokim pragnieniem Boga. Wielu chrześcijan i pracowników znają Jana 3,16. Ten werset jest wykorzystywany wszędzie, żeby głosić Ewangelię. Bóg tak ukochał świat, że oddał swojego jednorodzonego Syna. Żeby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał wieczne życie. Kto jednak ujrzał, że nawet w takim znanym wersecie Jana 3,16 on otwiera pragnienie Bożego serca, że on nie tylko posłał swojego Syna, ale dał swojego Syna nam. Bóg dał swojego Syna nam, nie tylko go posłał, żeby umarł za nas, żeby był zbawicielem ludzkości. On dał swojego Syna nam. Ten Syn staje się, po tym jak Go przyjmujemy, wiecznym życiem. On jest wiecznym życiem. Wieczne życie to nie tylko coś przyjemnego w przyszłości, że do czego wkroczą wierzący w przyszłości, ale to wieczne życie, Jana 3,16, to sam Syn Boży, który jest nam dany przez Boga. Bóg, dając nam Syna, pokazuje, że ten Bóg, który jest źródłem żywej wody, pragnie wypłynąć i dosięgnąć nas, dopłynąć do nas, żeby udzielić siebie w nas. To jest wspaniałe objawienie. Bóg nie tylko posłał swojego Syna, On dał nam swojego Syna, żeby był dla nas wiecznym życiem. Ale zamiast Go przyjąć w siebie, zostaliśmy zbawieni, uwierzyliśmy w Niego, mamy szczęście, pokój. Ale zamiast nadal radować się Nim, porzucamy Boga w pewnym momencie i wypełniamy się innymi rzeczami. Gdy mówię rzeczy, nie mam na myśli koniecznie złych rzeczy, niegodziwych, ale nawet pozytywnych rzeczy. Na przykład bycie religijnym, wykonywanie dobrych uczynków, które zastępują Boga. Tak jak Pan Jezus, gdy przyszedł na ziemię, ujrzał faryzeuszy, którzy studiowali Pisma, zapamiętywali je. Ale Pan im powiedział w twarz, badacie Pisma, ale do mnie przyjść nie chcecie, mimo że jestem wiecznym życiem. Nie chcecie do mnie przyjść. Możecie studiować studia, ale pisma, ale niezależnie od Boga. Boży lud zostawił źródło żywej wody i uchwycił się wielu rzeczy. Wykopali sobie cysterny, różne bożki, żeby zastąpić Boga jako ich radowanie się. Dwa. Bożek to wszystko w nas, co kochamy bardziej niż Pana lub co zastępuje Go w naszym życiu. Wszystko, co posiadamy, a także kim jesteśmy, może stać się bożkiem. Nie myślcie, że Bożek odnosi się tylko do wielkiego Buddy w świątyni buddystycznej. My w to nie wierzymy, jesteśmy bystrzy. wystarczająco. Ale co z bożkami w waszym sercu? Ezechiela 14:3, synu człowieczy, oni ustawili bożki w swoich sercach. I nawet w Starym Testamencie Bóg powiedział im, że ci ludzie ustawili bożki w swoich sercach. Bożki to niekoniecznie coś fizycznego, zewnętrznego, ale coś, co może być w nas. Kolejny punkt. Pokój, bezpieczeństwo, zdrowie i majętności, jakie posiadamy, mogą stać się dla nas bożkami. Bóg jednak jest wierny swemu zamysłowi i usunie te rzeczy, żebyśmy mogli pić z Niego jako żywych, zdroju żywych wód. Jest wierny temu, by nas prowadzić do swojej ekonomii, a Jego ekonomia oznacza, że mamy radować się Chrystusem, wchłaniać Go, pić, jeść i przyswajać, żeby Bóg w nas się powiększył i uzyskał swój wyraz. Kto nie chce pokoju, bezpieczeństwa i majątności? Zdrowia. W chrześcijaństwie głosi się Ewangelię sukcesu przez wiele lat. Wielu przyjechało do Afryki, gdzie jest bieda, żeby głosić Ewangelię sukcesu. Wierzysz w Jezusa, będziesz bogaty, będziesz pełen mocy. Używają tego, żeby przyciągnąć wielu ludzi. To nie jest czysta Ewangelia. To jest wykrzywiona Ewangelia. Ewangelia czysta to kiedy mówimy ludziom, że Bóg chce być waszą radością, waszym zaspokojeniem. Niekoniecznie, żebyście mieli pokój, bezpieczeństwo, bogactwo i wszystko inne. Wczoraj, gdy jeden z braci się dzielił z psalmu 68, że Bóg powstanie i da nam to, co dobre. Wiele lat temu oglądałem kobietę, ewangelistkę w telewizji. Ona korzystała z tego wersetu, gdy głosiła. Psalm 68:19. On da wam to, co dobre. Wyślę czek $68.90 i to będzie, Bóg to wypełni wobec ciebie. Prawie spadłem z krzesła. Nie mogę w to uwierzyć, że ludzie coś takiego mówią. Wykorzystują Słowa Boże w taki sposób, że Bóg da ci dobre rzeczy i pośle ci czek na $68. To jest zwiedzenie. Bóg chce dać nam to, co dobre. Czyli wszystkie bogactwa, które zostały objawione w 68 psalmie Chrystusem, którego ten psalm obrazuje. Nie bogactwa, nie dolary. Bóg jest wierny, żeby zabrać nam wszystkie te rzeczy, żeby one nie rozpraszały nas. Dlatego w Starym Testamencie, w życiu Hioba, Bóg musiał użyć to wszystko, żeby go odrzeć, zabierając mu jego majątności, jego zdrowie, spokój, żeby go przerobić, przebudować. Ten, który był pełen, pewny co do swojej sprawiedliwości. To musiało być zabrane. Bóg był wierny, żeby tego dokonać, aż żeby go przebudować, przekonstytuować Hioba samym sobą. Żeby po tym wszystkim tym, co przeszedł, Hiob doszedł do wniosku, mówiąc, że wcześniej, Boże, słyszałem Cię moimi uszami, a teraz widzę Cię moimi oczami. Bóg jest wierny, żeby tego dokonać, żeby budować się w nas, żeby być naszym prawdziwym zaopatrzeniem i zaspokojeniem. B. Trzeba, żebyśmy ponownie zdali sobie sprawę z tego, że potrzebujemy Chrystusa, który jest naszą radością. Musimy też pomóc innym poznać, jak radować się Chrystusem i przyprowadzić odciągniętych od Chrystusa wierzących do prostoty, prawdziwego docenienia drogocennej osoby Pana Jezusa Chrystusa jako ich życia i wszystkiego, a także do kochania Go i radowania się Nim. Drodzy bracia, wszyscy musimy być w prostocie radować się Jezusem. I musimy być uzdolnieni w tym, jak przyprowadzać innych do radowania się Chrystusem. Bardzo się cieszę, że bracia skontaktowali się z tymi braćmi w Etiopii 13 lat temu. Gdy ja nawiązałem z nimi kontakt, mogę zaświadczyć, że to jest grono ludzi, którzy nic nie mają zewnętrznie, ale z pewnością radują się Panem. I radują się aż do stopnia, że tańczą, nie światowo, ale uśmiechając się, podskakując, wypływając z radowaniem się. Aż do takiego stopnia. Bóg chce, żebyśmy się Nim radowali. Bóg chce, żebyśmy też innych wprowadzili w takie radowanie się, nie tylko, żeby poprawiać ludzi, uczyć ich, żeby nakładać jakieś wymogi na nich, ale wprowadzić ich w radowanie się. Gdy spotykamy się z tymi braćmi, którzy są wypełnieni radowaniem się, to jest zakaźne. Kiedy tak podskakują i są szczęśliwi, nie możesz nic na to poradzić, tylko zaczynasz z nimi skakać, podskakiwać. Radowałem się uczestnictwem w stole pańskim i czasami wychodzimy tam w kościele, gdzie ja się spotykam, żeby łamać chleb. I radość była tak olbrzymia, że po prostu wyskoczyłem, tak jakby na krześle była sprężyna. Ponieważ to nie jest obowiązek, żeby iść połamać chleb, to było pełne radości. Czyż nie tak powinno być w innych kościołach? Czasami w kościołach na stole pańskim czas na łamanie chleba. Musimy podejść i połamać chleb. Ale my wyskoczyliśmy, żeby to zrobić. Wszystko, co umiemy, to radować się tym Chrystusem, to nie jest obowiązek, nie formalność. Ale radowanie się i docenienie prostocie, prawdziwego, autentycznego docenienia miłości i radowania się tą wspaniałą, tą cenną osobą Pana Jezusa, czyli w prostocie i czystości. To są dwa słowa, którymi chcę na was wywrzeć wrażenie. Paweł w 2 Koryntian 11 powiedział, że jestem zazdrosny o was, zazdrością Bożą. Przedstawiłem was zaręczonymi jako Bogu, jako czysta dziewica Chrystusa. Lecz obawiam się, że wróg, tak jak zwiódł Ewę, swojej przebiegłości, żeby nie odciągnął waszych myśli od prostoty i czystości wobec Chrystusa. Drodzy bracia, potrzebujemy być z powrotem przywróceni do prostoty i czystości wobec Chrystusa, nie znając nic innego oprócz tego, że radujemy się Chrystusem. Radowanie się Chrystusem jako naszym zaopatrzeniem życia powinno być pierwszorzędną sprawą w naszym życiu. Nie słyszę silnego amen. Jeszcze raz. Radowanie się Chrystusem jako naszym zaopatrzeniem życia powinno być pierwszorzędną sprawą w życiu Kościoła. Zawartość życia Kościoła zależy od radowania się Chrystusem. Im częściej Nim się radujemy, tym bogatsza będzie zawartość. To nie chodzi o elokwencję, o dary, jakie macie. Nie aranżowanie tego, jak wszystko jest ułożone. Chodzi tutaj o radowanie się Chrystusem. To jest główna zawartość, treść Kościoła, życia Kościoła. Z takimi bogactwami ten wszechzawierający Chrystus, aby wypełnił wszystkie kościoły w Afryce i na całej ziemi. Oto świadectwo rozprzestrzeniania zmartwychwstałego, wyniesionego na niebiosa i wszechzawierającego Chrystusa w swój lud. We wszystkich kościołach wystawiamy tego i przelewamy się nim. Dwa. Pierwszy list do Koryntian to księga traktująca radowanie się wszechzawierającym Chrystusem. Radowanie się ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem, jak życzeniem duchem, rozwiązuje wszystkie problemy, jakie powstają w Kościele. Korynt to był problematyczny, wypełniony problemami Kościół, ale Paweł przyszedł do tego kościoła jako, nie jako ten, który rozwiązywał problemy, ale jako ten, który przedstawia i udziela wszechzawierającego Chrystusa. Ten wszechzawierający Chrystus udzielony świętym tam rozwiązał wszystkie problemy. Drugi punkt. Musimy paść trzodą Bożą, będąc wzorami dla stada. Apostoł Paweł, wzór dla wszystkich wierzących, członków ciała Chrystusa, stanowił kontynuację Chrystusa i żył nim, dzięki czemu Chrystus uzyskał powiększenie siebie. Wzory. Drodzy święci, bracia, wielu z was jest starszymi albo odpowiedzialnymi braćmi. Gdy służycie w waszym kościele, nie jesteście tam, żeby być przywódcą, dyktatorem, albo nawet tylko nauczycielem. Wszyscy dowódcą. Musimy być przykładem, wzorem dla Bożego stada. Na czym polega bycie wzorem? To nie to, co mówicie, ale to, kim jesteście. Związane to jest z waszym życiem codziennym. Nie znam wszystkich w chrześcijaństwie, którzy przyjechali do Afryki, żeby wykonywać dzieło misji. Oczywiście przynieśli tutaj Ewangelię i Biblię. Ale jakiego rodzaju życie tutaj przynieśli? Jakim wzorem byli? Nie mówię tego w sposób ogólny. Nie ogólniam. Z pewnością było wielu Bożych ludzi, którzy nieśli tu Ewangelię. I stanowią żywy wzór. Ale w całości ludzie myślą o ogłoszeniu Ewangelii jako o Ewangelii jako ogłoszeniu, jako wykonywaniu dzieła ewangelizacji, ale tak jak to jest relacjowane w Ewangeliach i w dziejach apostolskich, nie widzimy organizowania, organizacji, dzieła, ale widzimy żywe wzory. Pan Jezus żył wśród ludzi. Tak, uczył, głosił, ale o wiele bardziej żył. Jakiego rodzaju osobą był? Jego współczucie, miłość, dobroć, miłosierdzie. Ludzie byli tym dotykani, ponad słowami. I apostoł Paweł i ci, którzy z nim byli. Nie było tam misji zorganizowanej, nie było organizowanych działań ewangelizacyjnych. Ci bracia żyli Chrystusa i gdziekolwiek się udali, głosili i żyli. I tak jak apostoł Paweł powiedział Tesaloniczanom, nie tylko przynieśliśmy wam Ewangelię. jesteście drodzy naszym sercom. Wiecie, jakimi ludźmi byliśmy pośród was. Nie tylko mówiliśmy wam, nie tylko wam głosiliśmy, ale żyliśmy pośród was. Wiecie, jak postępowaliśmy. Sądzę, że czegoś takiego Afryka jeszcze do tej pory nie widziała. Nigdy nie widzieli Bóg ludzi, którzy przyszli tutaj nie tylko, żeby głosić Biblię, ale żeby prowadzić życie, żeby być wzorem dla nich, za którym pójdą. To, że jesteśmy wzorem, wiąże się z życiem, ale również musi być podążanie, naśladowanie. Paweł, Piotr też mówił o wzorach w pierwszym liście, a Paweł mówił o wzorach wiele razy. W wielu miejscach. Oczywiście w 1 Tymoteusza 1,16 mamy tutaj werset, w punkcie mówił o sobie, że był wzorem dla wierzących. Również w 2 Tesaloniczan 3,9 powiedział, że żebyśmy dali samych siebie wam jako wzór, żebyście nas naśladowali. Paweł oczekiwał, że gdy głosi Ewangelię, prezentuje, przedstawia wzór tym wierzącym, żeby go naśladowali, żeby stali się tacy, takimi samymi jak on. Podobnie w Filipian 3,17 był tam wzór i było też naśladowanie. Nie zewnętrzne. Oczekiwał on jednak, że gdy zaprezentował siebie w tym, jak żył i kim był, ten wzór będzie im przedstawiony, żeby oni się nauczyli, a nawet naśladowali i poszli za tym, stając się powieleniem. Myślę, że będąc rodzicami, wiemy, wychowując dzieci, uczymy je i możecie uczyć cokolwiek chcecie, ale jeśli nie przedstawimy im wzoru tego, jak żyć, to jak żyjecie brzmi głośniej niż to, co mówicie. Pańskie odzyskiwanie to historia wzoru. Brad Lee był wzorem. Brad Lee nauczył się od tego wzoru i skopiował go. Nie tylko uzyskał pomoc od brata Lee, ale chciał go skopiować. Nawet powiedział ludziom, że chciałbym mówić tak jak brat Lee. I nie wstydzę się tego, on jest moim wzorem. Chcę się nauczyć, żeby jak mówić tak jak on. Czy jest to dziwne? Czy w chrześcijaństwie znajdziecie dwóch braci, którzy chcieliby skopiować siebie nawzajem, dwóch pracowników? Zamiast tego chcą być niezależni, chcą się pokazywać. To, co w tym, co mogą zrobić, jak być silni, bardziej skuteczni od innych. A tutaj dwóch braci, którzy są wzorami. Oczywiście Brad Lee był silnym wzorem dla wielu z nas. Ciekawe, że kilka dni temu tutaj bracia w Etiopii podzielili się ze zboroznikami swoim świadectwem. Bardzo ciekawe, że gdy najpierw przeczytali książki Watchmana Nee, bardzo byli pociągnięci, otrzymali dużo pomocy i szukali dalej. Udali się do internetu, znaleźli Living Stream Ministry i na stronie internetowej znaleźli, że są tam nie tylko książki Watchmana Nee, ale również publikacje Witness Lee, ale nie wiedzieli, kim ten Witness Lee był. Nie wiedzieli, czy to był kobieta, czy mężczyzna. Ale powiedzieli, że ich nauka jest taka sama. Więc pomyśleli, że Witness Lee musi być żoną Watchmana Nee. To było śmieszne. Myślę, że są małżeństwem, bo są jedno. bracia, cokolwiek tutaj mówimy, gdy kolejne pokolenie będzie to czytało i słyszało, będą myśleć, kim są ci ludzie? Mówią to samo, co Witness, i szukają tego samego, co Watchmeni. Wszyscy jesteśmy wzorami. Bracia, pańskie odzyskiwanie to historia wzoru. Nie tylko uczymy się, zdobywamy wiedzę, ucząc rzeczy. Uczymy się z życia tych ludzi. Uważam, że wszyscy jesteśmy wdzięczni, szczególnie bratu Witnessowi Lee, za pośrednictwem szkoleń, dużego doskonalenia stał się dla nas wzorem. Myślę, że pańskie odzyskiwanie jest nadal tutaj z powodu tego przykładu. I dziękuję za miłosierdzie pańskie wobec nas, że jesteśmy chętni, żeby podążać za tym wzorem i nie wstydzimy się tego, że naśladujemy tego człowieka, naśladujemy brata Lee. Chcę wypowiadać jego słowa. Nawet chcę mówić tak, jak on mówił. Wszyscy jesteśmy w jednym strumieniu, w jednym poruszaniu się, w jednej pracy Boga razem. Ta sprawa wzoru wywarła na mnie wielkie wrażenie. Dzisiaj kościoły i święci w kościołach potrzebują ujrzeć wzór. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzący w kościołach zdamy sobie sprawę, czym powinniśmy się zajmować, gdy wrócicie, żeby służyć Kościołom. Nie przynosimy tych poselstw, ucząc świętych, wymagając od nich, że macie zrobić to, musicie być tacy. Wy musicie być tymi, którzy najpierw żyją te poselstwa. Gdy święci ujrzą cię jako wzór, będą zainspirowani, nie muszą słyszeć od ciebie wymagania, nakazów. Będą chcieć być takimi jak ty. Tego potrzebuje Afryka. Tego potrzebuje cały świat. Starsi, odpowiedzialni bracia, to nie ci, którzy nakazują, nie dyktują, to wzory. Musimy przewodzić w tym, żeby uczyć się od innych, naśladować. Bardzo cenię tych braci z Etiopii. Otwarli swoje serce przed nami i powiedzieli, że chcemy was po prostu naśladować. Święci, wszystkie kościoły powinniśmy naśladować siebie nawzajem. Nie w zewnętrzny sposób, ale tak jak Paweł mówi, ja naśladuję Chrystusa, a wy naśladujcie mnie. W końcu, bracia, nie będzie czarnego, białego, żółtego, czerwonego, brązowego. Wszyscy naśladujemy siebie nawzajem i wszyscy stajemy się zielonymi. Amen. Wszyscy staniemy się zielonymi. To jest nasze przeznaczenie. Wszyscy w Nowej Jerozolimie będziemy wyglądać jak jaspis. Zapomnijcie o wszystkich kolorach skóry, wszystkich kulturach, środowiskach, z których się wywodzimy. Wszyscy jesteśmy pod tym samym wzorem i stajemy się tego samego koloru, jaspisem. Tak jak wygląda Nowa Jerozolima. Mam nadzieję, że gdy wrócimy, służąc wszystkim kościołom, będziemy mieć to na względzie, żeby nie tylko ich uczyć, ale być dla nich wzorem. Nadchodzi nowe pokolenie. Jeśli Pan się opóźni, wszyscy będą tacy sami. Wszyscy stajemy się takimi samymi, takim samym wzorem. A. Mogę szybko przejść przez te 15 punktów. Paweł był uczniem, widział go, słyszał i uczył się go zgodnie z rzeczywistością, która jest w Jezusie. Paweł, pierwszy aspekt tego, że był wzorem, to to, że widział Chrystusa, słyszał Chrystusa, nie tylko widział tylko jakieś cuda, nie tylko miał wizję. Ujrzał Chrystusa w drodze do Damaszku, ujrzał wspaniałą osobę i usłyszał go i nauczył się go. Nie nauczył się o nim, nauczył się Chrystusa. Był umieszczony w formie, żeby zostać ukształtowanym przez Chrystusa. Chrystus był tą formą, która go kształtowała. Tak zaczął swoje życie. B. Był wybranym naczyniem Chrystusa, które go zawierało, napełniało się nim i przelewało, aż osiągnęło jego pełnię. Gdy się nawrócił, Pan wysłał do niego małego ucznia, nieznaczącego, i powiedział, żeby powiedział Szawłowi starcu, żeby udał się do tego wybranego naczynia, żeby zanieść go poganom i królom, synom Izraela. To nie był tylko wielki człowiek, narzędzie, ale był naczyniem, żeby coś zawierać, żeby był czymś wypełniony. Drodzy bracia, jako naczynie, jako wzór musimy być naczyniami po to, żeby być wypełnionymi trójjedynym Bogiem, żeby go zawierać, być nim wypełniony. Nie tylko tymi, którzy są pracownikami, zajętymi robieniem różnych rzeczy. Wszyscy musimy być naczyniami, żeby go zawierać i być nim wypełnionym. C. Paweł był wybranym naczyniem, które go zawierało. Był człowiekiem modlitwy. Modlił się przez 3 dni. Czekając na Ananiasza, żeby go namaścił, modlił się. Przez 3 dni. I na przestrzeni swego życia modlił się nie w sposób formalny, wykonując jakieś działania. Był człowiekiem modlitwy. W Antiochii modlili się. Na wybrzeżu uklękli i modlili się. To było, modlitwa była ich życiem. To nie było nic formalnego. I gdy z Silasem byli w więzieniu w Filipii, około północy modlili się i śpiewali hymny chwały Bogu. Modlili się na brzegu morza, w więzieniu, w jakimś pomieszczeniu. Paweł był człowiekiem modlitwy. D. Zależał od ciała, czynił wszystko w ciele przez ciało i dla ciała. Gdy rozpoczął swoją posługę, Bóg, szczególnie gdy Paweł modlił się 3 dni, wtedy Bóg wysłał małego członka swojego ciała, Ananiasza, żeby się z nim spotkał, porozmawiał z nimi i namaścił go. Paweł zaczął się uczyć i widzieć to, jak ważne jest zależność od innych członków ciała. Potrzebował być namaszczonym przez tego małego członka, który przyszedł do niego, żeby zdjął łuski z jego oczu i żeby prowadzić go w ciało. I gdy doznawał prześladowania, ludzie chcieli go zabić, spuszczono go w koszu przez uczniów z muru. Był uratowany przez braci przed tymi, którzy go prześladowcami. Był w koszu. Gdy jesteś w koszu, nie próbuj nic zrobić. Po prostu pozwól braciom, żeby cię spuścili na dół. Chwała Panu za braci. Paweł ujrzał wizję ciała w drodze do Damaszku i doświadczył ciało. które pomogło mu zostać wprowadzonym w życie ciała. Zaczął uczyć się robić wszystko w ciele, przez ciało i dla ciała. Tak naprawdę w wielu listach Paweł napisał, szczególnie do kościołów, nie pisał sam, uwzględniał innych braci, Paweł i Tymoteusz, Paweł i Sylwanus. Czyż nie jest to czymś słodkim? Czytasz list od apostoła, tak wielkiego człowieka, on uwzględnia innych braci. Czuję, że to jest bardzo słodkie. Czasami, jeśli jesteś tak wielkim człowiekiem, zachowujesz to dla siebie. Ja jestem wielkim apostołem Pawłem, piszę do ciebie, daję wam to przykazanie, ale gdy on pisał do kościołów, włączał innych braci jako współautorów. Prawdopodobnie on był głównym autorem, ale wprowadził innych braci. Jesteśmy razem. To jest zbiorowy list, nie tylko jego osobisty, chociaż on był tym, który głównie go napisał, ale wprowadził innych, Tymoteusza, Sylwana, tak? Paweł mówił do kościołów według zasady ciała. Wzywał imienia Pańskiego. O, Panie Jezu! O, Panie Jezu! Udał się do Damaszku i do innych miejsc, żeby związać tych, którzy wzywają imienia Pana. W taki sposób rozpoczął. Tak pojawił się na scenie. On sprzeciwiał się tym, którzy wzywają Jezusa, a gdy się nawrócił w czasie chrztu, powiedziane jest w Dziejach Apostolskich 22:16, dlaczego zlekasz, powstań, ochrzcij się i obmyj swoje grzechy, wzywając imienia Pana. Ten, który sprzeciwiał się wzywającym Jezusa, teraz sam, gdy był chrzczony, sam wzywał. Myślę, że bardzo głośno wzywał, żeby wszyscy usłyszeli, już nie jest tym, który sprzeciwia się i prześladuje wzywających, ale sam wzywa. O, Panie Jezu! Następnie w liście do Rzymian powiedział, nasz Bóg jest bogaty dla wszystkich, którzy wzywają Jego imienia. I ktokolwiek wzywa imienia Pana, będzie zbawiony. Z pewnością prowadził życie wzywania. Wzywał Pana wszędzie. F. Paweł żył wszechzawierającym duchem Jezusa, duchem człowieka, w którym było dużo siły do znoszenia cierpień i głosił posługę. Posługę cierpienia pełnił ją wśród ludzi i dla ludzi w ludzkim życiu. Posługa ta służyła zbudowaniu ciała. Gdy wzywał imienia Pana, dotykał ducha, zwieńczonego ducha, wszechzawierającego ducha Jezusa Chrystusa. Było tam bogate zaopatrzenie, a szczególnie duch Jezusa, duch człowieka, z niesamowitą siłą do znoszenia cierpienia. Gdy on podróżował w jego misjonarskiej pracy, potrzebował w swojej posłudze wzmocnienia, zaopatrzenia i gdy wzywał Pana, dotykał ducha, bracia, o to, w jaki sposób rozprzestrzenienie Chrystusa ma miejsce. Nie przez misję, nie przez organizację, ale dzięki temu, że wzywamy imienia Pana, przez ducha tego wszechzawierającego Jezusa Chrystusa, wzmacniającego nas, żebyśmy mogli znieść umacniającego nas opozycję, zmniejszy opozycję i prześladowanie. Nie będę już miał czasu dużo, żeby o tym powiedzieć. G. Żyłem w zespolonym duchu boskim, duchu zespolonym z ludzkim duchem, które tworzą jednego ducha. Wzywał Pana, radował się, uczestniczył w tym wszechzawierającym duchu ze względu na swoją posługę. Żył w tym zespolonym duchu. To było jego życie. Żył w tym zespolonym duchu, a nawet ogłaszał, że ten, kto łączy się z Panem, jest jednym duchem. H. Napełniał go duch radości istotowo. Dzięki niemu żył i ekonomicznie dzięki niemu funkcjonował. Doświadczał dwóch aspektów ducha. Istotowego, jako radość dla niego, i ekonomicznego, jako moc dla niego, która go uzdalniała do pracy i funkcji. I ćwiczył się w tym, by zawsze mieć dobre i czyste sumienie. Gdy prowadził takie życie, wzywając imieniem Pana, radując się duchem, jego sumienie było zawsze utrzymane w czystości i dobre. Miał dobre i czyste sumienie przed Bogiem i ludźmi. J. Prowadził życie, w którym zawsze radował się w Panu i modlił się nieustannie oraz we wszystkim dziękował. W 1 Tesaloniczym 5 nie tylko nakazywał wierzącym, ale sam żył w taki sposób. Gdy z Sylasem byli w więzieniu, modlili się, śpiewali hymny chwały, dziękowali Panu za to, że umieścił ich w tej celi więziennej. Nie narzekali, szemrali, ale chwalili Pana, dziękując Panu za każdą sytuację, zawsze się radując, nieustannie się modląc, we wszystkim dziękując. To jest wzór apostoła Pawła. I K. Przechodzimy teraz do tego, żeby ujrzeć, jak w jaki sposób Paweł był wzorem w dziele. Był sprzymierzeńcem Boga, który pomagał mu odważnie głosić Ewangelię w imię Jezusa, a świadectwo Jezusa rozprzestrzeniało się aż po najdalsze krańce ziemi. Następnie w Dziejach Apostolskich 26, gdy mówił o tym, jak został powołany, w 22 wersecie powiedział, że otrzymując pomoc od Boga, stoję aż do dziś, świadcząc zarówno małym, jak i dużym, nie mówiąc nic, co się różni od tego, co mówili prorocy i Mojżesz. Mówi tutaj, że otrzymał pomoc od Boga. Drodzy bracia, gdy służymy Panu, czy to jest w miejscowym kościele, czy pomiędzy kościołami ze względu na Jego dzieło, mamy świadomość tego, że Bóg jest naszą pomocą. Nie możemy nic zrobić z nas samych. Nawet wczoraj przypominałem sobie historię tego, jak Pan poruszył się i działał tutaj na tym wielkim kontynencie. To była Boża pomoc w Jego poruszaniu się na przestrzeni ostatnich 20-kilku lat. Gdy odwiedzaliśmy ten kraj, ten kontynent, żeby otwierać drzwi tego kontynentu kraj po kraju. To nie jest praca człowieka, to jest Boża praca, Jego poruszanie. My po prostu jesteśmy Jego sprzymierzeńcami. Przyłączamy się do Niego, towarzyszymy Mu, żeby mówić odważnie. To był wzór Pawła i my się od tego wzoru uczymy. L. Troszczył się o święty w człowieczeństwie Jezusa i posilał ich boskości Chrystusa prawdami wiecznej Bożej ekonomii. Przejawiał w swoim życiu słowa Pana Jezusa, iż lepiej jest dawać niż brać. Ponownie widzimy tutaj wzór apostoła Pawła. Przychodził do świętych, kościołów, pielęgnując ich człowieczeństwem Jezusa i karmiąc ich boskością Chrystusa. Paweł był wzorem dla starszych w Efezie, wzorem tego, kim starsi powinni być względem Kościoła. Tutaj w Efezie przyzwał wiodących z Kościoła w Efezie. Jak dobrze wiecie, mówił do nich w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. I tutaj w tych punktach mamy to, co powiedział. Jeden, służył Panu jako niewolnik z całą pokorą i łzami wśród prób. Bracia, współstarsi, usługujący, bracia odpowiedzialni, nie straszcie stada. Nie próbujcie go kontrolować. Musicie służyć Kościołowi w uniżeniu, nawet ze łzami i w próbach. Żeby być starszym, odpowiedzialnym bratem, nie polega to na tym, że bierzecie rózgę i popędzacie świętych szybciej. Kościół to stado Boże. To nie jest światowe przedsięwzięcie, jakiś biznes. To jest stado. Żaden pasterz nie weźmie rózgi, żeby bić owce, ponieważ idą powoli. Musi czekać powoli, prowadzić je powoli. Nie zapominajcie, że tylko dlatego, że jesteście starszym, odpowiedzialnym bratem, nie jesteście królem, władcą, jesteście niewolnikiem, a panowie są święci. My im służymy. Nie jesteśmy tymi, którzy nakazują im, kontrolujemy ich, polecamy im, co mają robić. Musimy słuchać świętych, słuchać stada. Musimy uniżyć się, a nawet być uniżonym. Brad Lee w pewnym miejscu powiedział, że jeżeli w waszym służbie nigdy nie uroniliście łez, nie nadajecie się zbytnio, żeby być wiodącym. Paweł przelewał łzy. Czy możecie sobie to wyobrazić, że wielki apostoł płakał? Podobnie Jezus wylewał łzy. Zapłakał w Jana, Ewangelii Jana. Jezus zapłakał. Bradley powiedział, jedna łza wykona więcej, dużo więcej pracy niż 10 poselstw. Czasami spotykamy się z jakimiś upartymi świętymi, cokolwiek im powiemy, a oni nas nie słuchają. Chcecie wyjąć rózgę i zdzielić je. Ja jestem tutaj dyrektorem, starszym. Bracia, nie róbcie tak. Uniżenie i łzy. Jeżeli nie słuchają, może Pan poruszy cię ze względu na wasze współczucie, serdeczne pragnienie, łzy. Wasze silne wymaganie może nie zadziałać, ale mała łza uroniona pomoże. Mamy wielu braci z Nigerii. Wiem, że Nigeryjczycy są silni, nigdy nie zapłaczą. Prawda, bracia? Chciałbym zachęcić braci z Nigerii, żeby nauczyli się ronić łzy. To będzie błogosławieństwo dla kościołów. Wiem, że łzy to oznaka słabości. Jesteśmy słabi. Ale podobnie jak apostołowie, według wzoru Pawła, z rodziny łez, pasieli stado Boże. Uniżenie, pokora i łzy próby. Dwa. Pas świętych nauczając ich publicznie oraz po domach, oznajmiając im całe postanowienie Boga, całą wieczną Bożą ekonomię. Był z nimi publicznie od domu do domu, to znaczy według domu. Gdziekolwiek był dom, tam się udawał. Brat Lee, pasz pasu kościół w Cifu, nie tylko publicznie, w wielkim miejscu spotkań, ale miał brzemię o to, żeby kontaktować się ze świętych. Zapraszał co tydzień grupy świętych tam, gdzie mieszkał. To było w miejscu, gdzie się spotykali. Najął nawet kogoś, żeby gotował. I zapraszał grupy świętych, żeby spożywali z nim posiłek, żeby miał społeczność, żeby poznać ich sytuację. Robił to przez 6 miesięcy i w ten sposób zatroszczył się o 500-600 świętych. I cały kościół był w odwiedzinach u brata Lee w pokoju gościnnym. Pasienie musi posunąć się tak daleko, nie tylko publicznie, ale w miejscu spotkań, ale od domu do domu. Trzy. Niósł brzemię, żeby starsi zobaczyli cenną miłość, jaką Bóg żywi do Kościoła oraz drogocenność, niezrównaną wartość, jaką Kościół przedstawia w jego oczach i cenił Kościół tak, jak ceni go sobie. Nakazywał starszy, nakłaniał starszych, by zważali na siebie samych i na całą czodę Boga, której Duch Święty umieścił was jako doglądających, abyście paśli Kościół Boga, który uzyskał on przez swoją własną krew. Bóg nabył swój Kościół własną krwią. Tak właśnie Bóg kocha Kościół. Drodzy bracia, musimy nauczyć się z tego wzoru, żeby kochać Kościół tak, jak Bóg to robi. Tak, jak apostoł to robi. Kościół jest cenny dla Boga. Nie bijcie Kościoła, nie narzekajcie, nie szemrajcie na Kościół. Kochajcie Kościół. Kościół jest cenny dla Boga. Cztery. Ostrzegał starszych przed ludźmi niszczącymi boską budowlę, którzy są wilkami nieoszczędzającymi trzody i którzy mówią rzeczy przewrotne, by pociągnąć ze sobą uczniów. Również zaszczepiał, inspirował ich co do tego, jak cenny jest dla Boga Kościół, ale również ich zaszczepiał, żeby szczegli ciało przed wszelkimi wilkami, które będą chciały wejść. Pięć. Miał kontakt z każdym ze świętych i mówił starszym, by pamiętali, że przez 3 lata nocą i dniem nie przestawał ze łzami napominać każdego. Podobnie jak brat Lee robił. Był dobrym wzorem dla nas. Podobnie, bracia, to jest nasz główny obowiązek w Kościele. Nie tylko robić ogłoszenia, nie tylko troszczyć się o sprawy Kościoła, ale głównie musimy paść świętych, kontaktując się z nimi jeden po drugim. 6. Ponieważ Paweł zobaczył, że jedynym celem Bożego powołania jest budowanie ciała Chrystusa i że budując swoje ciało za pośrednictwem tego ciała, był dla starszych z Efezu wzorem tego, jak funkcjonować, by doskonalić wszystkich świętych ku dziełu posługi, ku budowaniu ciała Chrystusa, żeby wszyscy oni zostali w życiu i funkcjonowali w życiu zgodnie z miarą życia, jak również byli zaopatrzeniem życia i przyczyniali się do wzrostu ciała ku budowaniu samego siebie w miłości. Czwarta podróż Pawła z posługą. W Dziejach Apostolskich, w 2 ostatnich rozdziałach, ukazuje w szczególny sposób to, jak Paweł żył Chrystusem, powiększał Go, czynił wszystko w Nim i podążał za Nim. Życie takie sprawiło, że mógł być znaleziony w Nim. Nawet gdy on podróżował dla posługi, żył Chrystusa, powiększał Chrystusa, żeby być dla nas wzorem. Jeden, przez cały czas długiej i nieszczęsnej podróży, uwięzienia Pawła, Paweł znajdował się we władzy Pana, dzięki któremu prowadził życie poza sferą trosk. W tym pełnym godności życiu wyrażał najdoskonalsze boskie przymioty w ludzkich cnotach, które były na najwyższym poziomie. Z pewnością w takiej podróży misyjnej, podróżując, wtedy był więźniem na statku, który płynął do Rzymu i zdarzył się sztorm. Był zatroskany. Czy gdy przyjechaliście do Afryki, macie jakieś troski?
Afryka. What is this? Will I see lions?
Afryka, co to takiego? Ujrzę lwa? Paweł w tej podróży był pod władzą Chrystusa, uzdolnionym do tego, żeby prowadzić życie dalekie od sfery trosk. Prowadził życie godne w najwyższym standardzie ludzkich cnot. Dwa. To Jezus żył podobnie na ziemi w swoim człowieczeństwie ubogaconym boskością. Był to wspaniały, cudowny i tajemniczy Bóg człowiek, który żył w Ewangeliach, a teraz dalej żył w dziejach apostolskich poprzez jednego ze swoich licznych członków. To był żywy świadek wcielonego, ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i wywyższonego przez Boga Chrystusa. To jest Jezus, który żyje ponownie. Tutaj w Afryce nie tylko głosi się Biblię, nie tylko rozprzestrzenia się chrześcijaństwo. Jezus żyje tutaj ponownie w boskim i bogatym człowieczeństwie. Czyli on wywyższał tego Jezusa, który przeszedł przez te procesy, który żył przez Niego. Bracia, on żyje w was. On żyje w nas. Pozwólmy mu żyć. Pan na burzliwym morzu darował apostołowi wszystkich współtowarzyszy podróży i uczynił go gwarantem tego, że przeżyją, oraz ich pocieszycielem na spokojnej ziemi. Uczynił go ponadto magiczną atrakcją w oczach zabobonnej ludności, ale także uzdrowicielem i radością dla nich. Miał być więźniem w czasie tej podróży, ale stał się właścicielem całego statku i wszystkich ludzi tam, ponieważ Bóg powiedział mu: Bóg dał ci wszystkich, którzy żeglują z tobą. Od więźnia do właściciela. Był tym, który pocieszał, gdy byli wystraszeni tym sztormem i bali się o swoje życie. Paweł powiedział: podnieście głowy. Bóg powiedział mi, że nic wam się nie stanie, tylko słuchajcie mnie. Wszystko będzie w porządku. Zjedzcie coś i będziecie uratowani. To był Bóg w działaniu na tym statku. Wyraził Pana. 5. Serdeczne powitanie, z jakim spotkał się Paweł ze strony braci w Rzymie, i pełna miłości troska okazana mu w Puteoli ukazują piękne życie Kościoła, jakie istniało pośród kościołów i apostołów w pierwszym okresie. To było na południu od Rzymu. Byli tam bracia, którzy mieli z nim społeczność. Na pozór apostoł, więzień w łańcuchach, znalazł się na terenie mrocznej stolicy zawłaszczonego przez szatana imperium. W rzeczywistości, jako ambasador Chrystusa wyposażony w jego władzę, zaczął uczestniczyć w inny sposób w życiu ciała Chrystusowego Kościoła w Królestwie Bożym na ziemi. Bracia, teraz was Pan przyprowadził do Afryki. Nie wiem, czy możemy nazwać to cesarstwem zawłaszczonym przez szatana, ale to jest z pewnością ciemny, tajemniczy kontynent dla wielu z was. Ale z pewnością możemy się radować. Tutaj są bracia. Nie radowaliście się tą społecznością. Teraz możemy udać się do Angolii. Są tam bracia. Albo pójść do Zimbabwe. Niektórzy nawet nie są w stanie tego wymówić. Tam są bracia. Możemy się do Zambii udać. Są tam bracia. Do Kairu. Są tam bracia. Bardzo czuję się zachęcony, że na tym ciemnym, tajemniczym kontynencie wielu z was miało obawy, żeby tu przyjechać, a teraz po tym Itero, ten cały kontynent już nie będzie taki sam jak wcześniej. Alleluja! Możecie znaleźć społeczność z powodu braci. Bracia są wszędzie. W Dzień Pański usłyszycie więcej, czego Pan tu dokonuje. Czyż nie jest to wspaniałe, że na tym tajemniczym, ciemnym kontynencie bracia są wszędzie i możemy się udać i mieć społeczność, a nie tylko obawiać się, że na tym zawłaszczonym przez szatana królestwie Bóg rozprzestrzenia i rozwija swoje królestwo. B. Znosząc prześladowanie ze strony religii w imperium szatana, szatański chaos w starym stworzeniu radował się życiem Kościoła w Bożym Królestwie, boską ekonomią dla nowego stworzenia. Było to dla niego dużą pociechą i zachętą. I ostatni punkt. Na koniec Kościół staje się nową Jerozolimą wieczności przyszłej i będzie pełnym, wiecznym wyrazem Boga. Tak winna dziś wyglądać rzeczywistość i cel wszystkiego głoszenia, wszelkiego głosienia przez nas Ewangelii, gdy podążamy za wzorem Pawła. Razem przeczytajmy to. Ogłaszając Królestwo Boga i nauczając o tym, co dotoczyło Pana Jezusa Chrystusa z całą śmiałością, bez przeszkód. Pomódlmy się przez kilka minut i będziemy kontynuować społeczność.